Chwała Panu Jezusowi. Mam dzisiaj ten przywilej stać przed Wami i prowadzić nauczanie Słowa Bożego. Wiecie, kiedy w tamtym tygodniu nauczałem z psalmu 126, mówiłem Wam, że sytuacja, którą tam widzieliśmy, dotyczyła czasowo czy historycznie okresu, kiedy Izrael wrócił z niewoli, z Babilonu i właściwie zapowiadało się, że będzie wszystko dobrze. No bo Imperium Babilońskie upadło, edykt Cyrusa spowodował, że Żydzi mogli wrócić do Jerozolimy, mogli odbudowywać świątynię i właściwie no, zapowiadało się, że będzie super. Okazało się, że wcale nie było super. Przyszła wolność, ale nie taka, o jakiej marzyli, ponieważ w kraju pomnożyła się korupcja, przestępczość. Ludzie zapomnieli właściwie o Bogu, który wyciągnął ich z niewoli. I kiedy rozległ się lament narodu, dlaczego jest jak jest, prorok Ageusz otworzył swoje usta i zaczął mówić. Dzisiaj chciałbym dzielić się takim nauczaniem, które wierzę, będzie takim, no myślę, jest dobre na właśnie ten czas przed wakacjami. Wielu z nas wyjedzie na urlopy, wielu z nas będzie miało wakacje. Już widzicie, że jesteśmy dość przerzedzeni dzisiaj. Już kilka osób wyjechało. Chciałbym Wam powiedzieć coś, co Tomek jakby zaczął dzisiaj mówić. Ja to tylko podkreślę i zamknę. Nie ma wakacji od Pana Boga. Nie ma wakacji od Pana Boga. To nie jest tak, że mam wakacje duchowe. Wakacje są raczej czasem odpoczynku, a ci, którzy kochają Pana Boga, odpoczywają w Jego obecności. Nie męczą się. Kiedyś już, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem, że między człowiekiem, który kocha Boga, a człowiekiem, który jest religijny, jest taka różnica jak między kotem i rybą. Jak rybę zanurzysz w wodzie, to jest jej natura. To jest jej środowisko, to jest to, czego chce. Jak ją wyciągniesz, to się dusi. Kot tylko tak długo będzie w wodzie, jak go będziesz trzymał. Jak go puścisz, to ani chwili dłużej. I dokładnie tu jest różnica między życiem dla Pana, a religią. Człowiek religijny wytrzyma trochę na tym nabożeństwie. Do domu, ile można. Człowiek kochający Boga. Tak jak znowu muszę Tomka zacytować. Powiedział, po prostu nie może zacząć poniedziałku bez Słowa Bożego. Wiecie, w tym tygodniu jakoś tak się złożyło. Wcześniej rano się obudziłem pewnego dnia. Wyszedłem przed dom. Powoli już słoneczko wyszło. Było jasno, ale jeszcze taki chłodek poranku był. Usiadłem sobie na krześle w ogrodzie pod drzewem. Wiał trochę wiaterek, przesunąłem się. Otwarłem Biblię. Pan zaczął do mnie przemawiać. Słowo Boże zaczęło pocieszać moje serce. Psalm 4, który wierzę, że będę mógł się stąd podzielić kiedyś jego słowami. Psalm 5. Zacząłem się cieszyć Bogiem, modlić się, wróciłem do domu, było już gdzieś przed 7 i byłem taki szczęśliwy, taki zbudowany, taki wzmocniony. Wielu z Was, powtarzam, psalmy to jest taka Boża apteka, takie Boże opakowanie z tabletkami Pana Boga. Dlatego, że zawsze, kiedy nasza dusza choruje, kiedy coś w środku w nas nie tak, kiedy nie ma fizycznie czym pomóc, to stamtąd czerpałem siłę. Dzisiaj chciałem się dzielić takim słowem, gdy grzech staje się mym przyjacielem. Trochę słabo widać tutaj na rysunku, macie takiego, na telebimie się wyświetla, widzicie, no niby owca, ale jak się mu dobrze przyjrzeć, to nie owca. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje to, w jaki sposób grzech staje się przyjacielem człowieka. Bo grzech próbuje się nim stać. Oczywiście my wiemy, że jest to taki przyjaciel w cudzysłowie powiedziany. Nie wiem, na ile kochacie literaturę angielską, ale jest taki autor, czy taka książka z angielskiej literatury. Oczywiście każdy powie, no Szekspira znam i tak dalej, ale z takiej klasycznej też dobrej, trochę późniejszej literatury angielskiej, obecnie bardzo promowana przez Hollywood, a od lat kochana przez chrześcijan i ludzi, którzy kochają Boga, książka Opowieści z Narni, czy Kroniki Narni, prawda? I tam to jest 7-tomowa książka i tam w drugim tomie Kronik Narni, które są zatytułowane Książę Kaspian. Teraz z tego co wiem, film już jest w kinach. Nie widziałem tego filmu jeszcze, ale książkę czytałem wielokrotnie, w tym raz czytaliśmy ją z naszymi dziećmi. Jest tam taka sytuacja, kiedy na kopcu Aslana główni bohaterowie są właśnie otoczeni przez siły zła. Samo zło ich otacza. Otacza ich, jeśli będzie czytać książkę, będziecie wiedzieć, król Miraz ze swoją armią i tak dalej. Praktycznie nie mają żadnych szans, żeby przeżyć. I wtedy pojawia się pewna osoba z towarzyszącym jej ni to wilkiem, ni człowiekiem. I oczywiście miłośnicy Lewisa wiedzą, momentalnie znajdują odnosienia do Biblii, do duchowej rzeczywistości, ponieważ on tak właśnie pisze. I ten ktoś, to tak nie wiadomo kto to, wilk czy kto to, zaczyna mówić do tych obrońców, a ja mam dla was wyjście. No oczywiście ono będzie wymagało odrobinkę czarnej magii, ale w końcu komu to zaszkodzi? Pokonamy zło. Okazuje się, że aby pokonać zło, obok pojawia się jeszcze większe zło, które udaje przyjaciela. I kiedy są tacy, co są prawie że przekonani, że to jest jednak dobry pomysł, są tacy, którzy nie dają się przekonać, ponieważ opierają się na innym słowie, które zostało dawno temu dane, w które dzisiaj już wielu nie wierzy, ale opierają się na słowie Aslana, który reprezentował tam Jezusa. Do czego zmierzam dzisiaj? Bo nie chcę wam Kronik Narni opowiadać dzisiaj w czasie kazania. Musicie sami przeczytać. Zmierzam do tego, że czasami, kiedy w naszym życiu jest źle, czasami, kiedy w naszym życiu jest coś nie tak, aby poradzić sobie ze złem, pojawia się jeszcze większe zło i wtedy przestajemy żyć prawym życiem. Zapominamy o Słowie Bożym, które dał nam Pan. I to mamy od najmniejszego dzieciństwa. Jak to wygląda? Zbiliście kiedyś piłką szybę? Nie, no to ja nie wiem, gdzie byście się wychowywali. W każdym razie, kiedy jako dziecko coś psocisz i cię złapią, to ja już wam mówiłem 2 tygodnie temu, że u mnie w domu grasuje dziwne zwierzę. Nikt go nie widział, ale mieszka w naszym domu. Nazywa się nie ja. Bo cokolwiek się stanie i pytam nasze dzieci, kto to zrobił, okazuje się, że to ten zwierz. Nie ja. Próbuję wytropić norę tej niei, gdzie ona jest, i zlikwidować szkodnika w domu, ale cała czwórka naszych dzieci nie chce nam pomóc. Do czego zmierzam? Czasami, kiedy coś złego zrobimy, zaczynamy mówić nie ja. Albo jeszcze bardziej, czasami dzieci zaczynają kłamać, prawda? Jakby dokonują gorszego zła niż to, które się stało. I ja często moje dzieci uczę i wpajam to w nie i powoli, powoli jakieś efekty widzę, że jeśli powiedzą prawdę, to już jest balsam dla mnie, to już jest dobrze. To znaczy, że tą sytuację da się naprawić. Uczę ich, że nie ma czegoś takiego, że nie muszę się zasłaniać złem, żeby zakryć inne zło. Lepiej jest zaświecić światło dobra, oświetlić zło i je naprawić. W naszym życiu, kiedy jako dorośli chodzimy po tym świecie, będą sytuacje, kiedy taki przyjaciel przyjdzie, kiedy grzech będzie próbował przylnąć do nas i stać się jakby naszym przyjacielem. Wracając do Żydów, którzy wrócili z niewoli, odzyskali wolność, czyli przypominali wielu chrześcijan. Wielu chrześcijan ma wolność. Jako chrześcijanie ogłaszamy, mówimy, mam wolność. A więc odzyskali wolność, ale wcale nie byli wolni, albo nawet nie czuli się wolni. Mieli Boga, ale wcale się Nim nie cieszyli i właściwie to czasami się zastanawiali, czy On w ogóle jest. Mogli się modlić, ale wcale się nie modlili. Czy to nie przypomina trochę chrześcijaństwa niektórych z nas? Mówimy, jestem chrześcijaninem, czyli chrześcijanin, słowo ze swego źródła, człowiek związany z Chrystusem, czy człowiek, który naśladuje Chrystusa. Mówimy, wierzę w Boga. Mówimy, mogę się modlić, ale tak naprawdę tego nie ma w naszym życiu. Jest taki wstrząsający werset, Księga Ezdrasza, 9:5-6, od którego chciałbym zacząć dzisiejszy mój wykład, czy to nauczanie Słowa Bożego. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana. A wzniosłszy swoje ręce do Pana mego Boga, rzekłem, Boże mój, Wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie. Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. W tamtym okresie bardzo niewielu ludzi to widziało, co zobaczył ten Boży przywódca ludu Bożego. Wielu uważało, wróciliśmy, wszystko jest dobrze, o co chodzi? A on mówi, Boże, kim my naprawdę jesteśmy? Szczycimy się, że jesteśmy ludem Bożym? Nieraz tak było, że Bóg ostrzegał, ale ludzie nie słuchali. Grzech stawał się ich przyjacielem. Tak jak wtedy to było w Izraelu, tak dużo, dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Drogą szedł pewien człowiek. Miał zasępione i złe oblicze. Pan Bóg spoglądał na niego i w pewnym momencie Bóg do niego przemówił. Szedł do domu. Miał brata, który nazywał się Abel. Bóg spoglądał na owego zagniewanego młodego człowieka i w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4:7 widzimy, że powiedział do niego, bo on był zły, miał oblicze zasępione, smucił się, gniewał się i miał taką niepogodną twarz, oblicze. I Bóg do niego powiedział, wszak byłoby pogodne, chodzi o jego twarz, oblicze, prawda? Gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, to co? U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Czy innymi słowami Pan Bóg do niego mówi, ty czyń to, co wiesz, że jest dobre. Czyń dobrze. Ja wiem, że grzech stoi obok ze swoim cudownym rozwiązaniem. Grzech, że tak tutaj go trochę będę personifikował, mówi, słuchaj, jest lepsze rozwiązanie. Po prostu weź mu głowę, odetnij go, nie będzie. Zabij swojego brata. Po co człowieku masz się męczyć z zazdrości? Po co masz patrzeć na kogoś, kto jest lepszy? Najlepiej go zabić. Dobro mówi, ty się wysil. Ty nie grzesz, ty bądź lepszy. Kiedyś była taka historia, słyszałem, że właśnie bardzo dobrze opisująca trochę zepsutą mentalność niektórych naszych rodaków, Polaków, która mówiła, że raz Polak i Amerykanin, czy tam Niemiec, już nie pamiętam, podglądali Żyda, który miał 20 krów i tak siedział ten Żyd i patrzył na te zdrowe, dobre krówki, które mu się tam pasły. I ten Niemiec tak patrzy i mówi, my God, ty mnie dwa razy błogosław, żebym ja miał, jak on ma 40, 80 chce mieć. Niech widzi, że mam, że się staram, a ja będę pracował ile trzeba. A po drugiej stronie w krzakach siedzi Polak. I mój Boże, niech mu to wyzdycha. Ja nie mam, niech i on nie ma. Za pewne mentalności. Trochę krzywdząca anegdota, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, co się będę tłumaczył. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Podpowiada ci złe wyjście. Jeśli czasami my to powinniśmy usłyszeć. Ponieważ jak smutno musi być Panu Bogu i jak trudno jest Kościołowi, kiedy nasza twarz staje się pomarszczona, wygasła, zbita czymś złym. Kiedy ludzie widzą, że nie potrafimy godnie przejść ani chwili próby, ani doliny cienia. Kiedy ludzie widzą, że żeby coś zdobyć, jesteśmy gotowi gniewać się. Złorzeczyć, jak Jakub o tym mówi w swoim liście, nie będziemy tam otwierać, ale pamiętacie to, że czasami nie mamy, ponieważ nie tak prosimy. Prosimy, żeby zaspokoić siebie, jakieś swoje chore ambicje. Czasem czynimy grzech, robimy zło i odpowiadamy, wiecie, bardzo często, kiedy ludzie czynią źle, wiecie co mówią? A przecież nikomu nie szkodzi. To nikomu nie szkodzi. Nikogo nie krzywdzi to, co ja robię. Momencik, wiecie, jako Kościół, jeśli my zaczniemy tak mówić, że zło w naszym życiu Nikomu przecież nie szkodzi, to po pierwsze z reguły okazuje się, że głębiej gdzieś dalej to wcale nie jest prawda, ale tak na początku, kiedy jeszcze w to wierzymy, że to nikomu nie szkodzi, to brzmi takie pytanie, momencik, czy aby na pewno o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby zło było tylko wtedy omijane, kiedy komuś szkodzi, czy żeby zawsze wola Boża była najważniejsza w naszym życiu? Czy to tylko o to chodzi, że nikomu coś nie szkodzi? Grzech, kochani, jest stanem buntu przeciw Bogu, a nie krzywdą ludzką. Grzech czyni śmierć, ponieważ grzech rodzi śmierć, wprowadza ją na ziemię. Ale on jest stanem buntu przeciwko Bogu. Czasami rzeczywiście grzech wygląda tak, no, czy stan tego grzechu, w którym jest człowiek, że czyni coś, co wygląda, no, że nikomu nie szkodzi. Dam wam przykład. Jeżeli pójdę do supermarketu, mamy tutaj Tesco potężne, Carrefour za chwilę i tak dalej, inne. Słuchajcie, w takim potężnym sklepie, jak ukradnę cukierka, szkodzi komuś? No bądźcie szczerzy, no. To sieć zbankrutuje światowa. A w takim razie, jeżeli kradnę cukierka, to kradnąc go jestem złodziejem, czy nie? No co wy to gadacie? Przecież nikomu nie szkodzi. Tak? Szkodzi komuś? Komu? Co, menadżer z Tesco wyleci? Przecież oni 5 ton tego mają. A nie mówią, że to jest światowa sieć. Widzicie, złapaliście mnie, o co mi chodzi. Czasem my mówimy, nikomu nie szkodzi. To nie chodzi o to, komu szkodzi. Chodzi o stan twojej duszy. Z czym ty chodzisz po ulicy? Z czym stanę przed Bogiem jako mąż, ojciec, pracownik, chrześcijanin? O to chodzi. Ja wiem, że pewne rzeczy nikomu nie szkodzą. Na razie. Ale z reguły, jak się uda ukraść jednego, to... A może by dwa? Następnym razem? Dla kolegi? Grzech rodzi śmierć. Grzech jest czymś, co się rozwija. On nie stoi sobie tak. Jego się nie da tak opanować, że się go okiełzna, wiecie, tak jak energię atomową, która się tylko raz na czas wymknie. On się na pewno wymknie. Inna rzecz, że w końcu, powiem to, każdy grzech w końcu po prostu kogoś krzywdzi, tak czy siak. I czasem mówimy, ale wiesz, ja już taki jestem, we mnie tego złego, czegoś złego nie da się zmienić. Ja już jestem taki. Czy wiele razy ja mam ochotę powiedzieć mojej żonie, powiedzieć moim dzieciom, ja już taki jestem. Ale za każdym razem, kiedy słyszę, jak mówią to ludzie, albo ja mam ochotę to powiedzieć, mam wrażenie, że mówimy Panu Bogu, że jest kłamcą. Ponieważ Bóg nigdy nie mówi, że człowiek to już taki jest i nic się nie da zmienić. Bóg mówi, przemieńcie się. Nawróćcie się. Pokutujcie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto kłamie, niech przestanie kłamać. Kto rozrabia, niech przestanie rozrabiać. Bóg mówi, że jest możliwość powrotu, jest możliwość pokuty. Nie musisz mówić, ja już taki jestem. I czasami to są właśnie takie grzechy, że one są trudne do zwalczania, bo wiecie, gdyby do naszego zboru, nie wiem, przychodził na nasze spotkanie ktoś, kto by się obnosił z tym, że, nie wiem, kradnie samochody i sprzedaje do Niemiec, wiecie, nieźle zarabiam, może kogoś wciągnąć, no to my byśmy się sprzeciwili. Ale czasami to jest takie małe zło, to jest taki przyjaciel, nawet nie grzech. To jest taki grzeszek, kumpel. A Bóg mówi, że to coś jest nie tak. Że zamykamy sobie drogę do wysłuchanych modlitw. Zamykamy sobie drogę do tego, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Że to nie jest to, do czego, co On od naszego życia chce. Chciałbym, abyśmy zobaczyli teraz w Biblii, co Biblia nam mówi na temat ludzi, którzy w jakiś sposób ulegli czemuś. Niekoniecznie pokażę wam za chwilę kilku biblijnych bohaterów. Niekoniecznie negatywnych, często bardzo pozytywnych, ale był problem w ich życiu. Cieszę się, że zawsze, kiedy mówimy na jakiś temat, możemy w Słowie Bożym odnaleźć odpowiedź. Co z tym właściwie zrobić w naszym życiu? Takim pierwszym przykładem, no normalnie otwiera człowiek Biblię i było tak dobrze, dopóki się ludzie nie pojawiają, nie? W pierwszym rozdziale jest najlepiej. A potem to już znowu zepsuli wszystko. Pierwsi bohaterowie, trochę słabo widać niektóre rzeczy, ale myślę, że to też nie o to chodzi. Adam i Ewa. Adam i Ewa. Czego się uczę Ostatnio patrzyłem na ich historię. I zawsze jakby gdzie indziej dawałem moją uwagę. Zawsze moja uwaga była w tym, no przyszedł ten gadzina, ten wąż i się zaczęło. Nagle tak dzisiaj spojrzałem w ich serce głębiej. Wiecie, co oni reprezentują? Ludzi, których widzę też w kościele. Ludzi, którzy są otoczeni błogosławieństwem Bożym. Ludzi, którzy właściwie już mają wszystko, żeby tylko nieść radość Bogu i sobie. Tak delikatnie porównując. I nagle widzę tą cechę w sercu, którą my też mamy. Wielu z nas na tej sali ją ma. Jeszcze tylko to i będę szczęśliwy. Żebym mógł tylko to jedno mieć, bo przecież już wszystko mam. Wiecie, Bóg dał im życie. Całkowitą wolność. A oni pragnęli pośród wszystkiego, co mieli, jednego, czego nie mieli. Nie na odwrót. Nie było tak, że mieli tylko jedno, a Bóg ich otoczył dosłownie rewelacyjnymi rzeczami i mówią, no tylko to jedno nam dał, a wszystko inne nam zabrał. Nie. Bóg dał im wszystko, a tylko jedno powiedział, nie ruszcie. I też miał w tym swój plan. Zobaczcie, co teraz czyni wąż. Co czyni grzech w ich życiu. Wąż, szatan, diabeł skupił całą ich uwagę na tym, co zakazane. Odwrócił od wszystkiego, czym się cieszyli. I musisz uważać, aby to się nie stało w twoim życiu. Masz powody do radości. Bóg cię otoczył wieloma błogosławieństwami. I nie pozwól teraz, aby diabeł przyszedł w twoje życie, abyś zasiał ten grzech w glebę twojego serca i zamiast się cieszyć tyloma błogosławieństwami, ty zaczynasz, no to jedno jeszcze, żebym miał. Niech Duch Święty pracuje dziś w naszym sercu, niech nam to pokaże. Miałem kiedyś kolegę, dzisiaj jest styranym, zmęczonym, starym człowiekiem, który żyje z maleńkiej rędzinki. Pamiętam wiele lat temu, jak jeździł, zawsze miał najnowszy samochód. Najlepsze rzeczy. Dobrze mu się powodziło. I postanowił, że otworzy teraz jeszcze jedną firmę, ale takiej firmy to nikt nie ma. I wziął kredyt. To był koniec. Bo akurat raz, że kredyt nie tak wziął, wspólnika nie tak dobrał, skończyło się. Jest nędzarzem właściwie. Można powiedzieć, że starym, biednym człowiekiem. To jedną rzecz. I ciekawa rzecz, bo gdy pytałem jego pastora, mówię, słuchaj, jak to się stało? Ja pamiętam. On mówi, wiesz co? Mówi, chyba Pan Bóg go musiał powstrzymać. Bo jak wcześniej był radosny, szczęśliwy, otoczony naprawdę i tym finansowym bogactwem, i duchowym bogactwem, i taki radosny, tak wiesz, zniknął, przestał czytać Biblię, przestał chodzić do zboru, tylko biznes, i biznes, i biznes, i niedziela na giełdach po całej Polsce, i biznes, i biznes. I skończył się biznes, teraz ma dużo czasu. To, co chciałbym, byście dziś usłyszeli, patrząc na Adama i Ewę. Ja wiem, że to nie jest to, co zawsze się opowiada w wypadku tych historii. Ale te inne historie słyszeliście wiele razy, więc nie muszę, nawet nie ma chyba na sali kogoś, komu musiał mówić, kto to jest Adam i Ewa. Ale chciałbym, abyście popatrzyli na to. Być może jesteś dziś człowiekiem, który ma powody do radości. Ale diabeł, jak taki zły, mały pies za nogawkę cię targa. Albo szepta skrycie w nocy i sieje ci coś w sercu. Jeszcze tylko to. A jak to będziesz miał, to zobaczysz. Coś ci powiem, jak w końcu to, coś tamto zdobędziesz, okaże się, że wszystkiego innego nie ma. Okaże się, że wszystkiego innego już nie ma. Wąż skupił całą ich uwagę na tym, co zakazane. I odwrócił od wszystkiego, czym się cieszyli. Od wszystkiego, co było im radością. I dokładnie właśnie tak czasami tacy my jesteśmy. Bóg mówi, nie chodź tam, nie rób tego. Bóg mówi, nie rób czegoś. A my mówimy, no muszę się modlić jeszcze w tej sprawie. Ja kiedyś wprost usłyszałem coś takiego, aż mnie zatkało. Poznałem jednego brata, który, wiecie, no był naszym bratem, ale zajmował się cofaniem liczników w samochodach. I Ja mu powiedziałem i właśnie to jest ta odpowiedź, którą tutaj cytowałem. Wiesz, no ja się muszę modlić w tej sprawie. Ciekawe, on się musi modlić czy nie kraść? No wysłuchaj, ty kłamiesz. To jest oszukiwanie ludzi, ponieważ sprzedajesz im coś, co tak naprawdę nie istnieje. Poza tym, jak to jest takie legalne, to czemu nie jesteś zarejestrowany? Ogłoś się w gazecie. Cała Polska poleci, żeby to zrobić. Oczywiście usłyszałem, że jestem ekstremistą chrześcijańskim. Adam i Ewa, nie patrząc na piękno całego ogrodu, zapomnieli o tym, jakie to piękne i widzieli tylko to jedno, czego mieć nie mogli. Widzieli tylko to, czego się nie dało mieć, nie patrząc na wszystko, co dało się mieć. Nigdy nie zapomnę, jak nasz Daniel był jeszcze dużo, dużo młodszy, miał mało lat wtedy. Ja wiem, chyba chodził do pierwszej klasy. Kto by pomyślał, teraz do gimnazjum idzie, pomyślcie. Chyba chodził do pierwszej klasy i pamiętam, jak coś tam go męczyliśmy z żoną przy lekcjach i on się w końcu rozpłakał i mówi: wszystko przez Adama i Ewę. Jakby oni mnie posłuchali diabła, to by nie trzeba było dziś do szkoły chodzić. Myślałem sobie, gdzie, dogmatycznie czy teologicznie bardzo zdrowe myślenie, no. Byłoby wszystko inaczej, przyznacie. Chyba, że ktoś inny potem by zepsuł. Ale faktycznie, nie patrząc na piękno ogrodu, patrzyli na rzecz, której nie mogli mieć. I dokładnie tak samo jest dzisiaj. Dzisiaj człowiek, nie patrząc na piękno tego, co ma, patrzy i wybiera coś, czego nie powinien. Powiedzcie na przykład, czy... Chciałbym, byście to zobaczyli. Czy na przykład dzieci nie są piękne? Ja kocham dzieci. Wczoraj siedziałem i patrzyłem z przyjemnością, jak oni się bawią. Piłem kawę i po prostu na nich patrzyłem. Dzieci mają w sobie coś fajnego. Są piękne. Kiedy Bóg dał mi ich jako dar, ja dziękuję Mu za ten dar. Czy teraz wyobrażacie sobie, że mógłbym te dzieci na przykład zamienić na, nie wiem, na jakiś nauk? A dokładnie to robi alkoholik. Widzieliście kiedyś dzieci alkoholików, jak wyglądają? Zamienia to, co piękne, na to, co go związuje i pcha w dół jeszcze bardziej. I oczywiście ja wiem, że upraszczam teraz, ale proste fakty nadal pozostają faktami. To, co dobre, to, co piękne, człowiek potrafi zamienić na zło. Czyni tak. Zły wybór zawsze niesie tragedię. Zły wybór zawsze niesie czyjś ból. Kolejną osobą, o której chciałem wam powiedzieć z Biblii, jest Lot. Jego historię mamy opisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej. Nie będziemy całości czytać, ponieważ byłby to cały rozdział. Lot symbolizuje coś takiego. Wiecie, w którym miejscu Lot zbliżył się, w którym miejscu grzech stał się mu takim trochę przyjacielem i złym doradcą, że Pan Bóg go musiał ratować, ponieważ to był pobożny człowiek, w gruncie rzeczy pozytywny bohater, ale, prawda? Gdy studiujemy jego życie, to nie jest ktoś taki jak, nie wiem, prorok Daniel. W wypadku proroka Daniela żadnych ale. Po prostu Boży mąż, Daniel. Tu jest coś, co wam chciałem pokazać, co może się przydarzyć w waszym życiu. Lot symbolizuje dla mnie, czy pokazuje mi, znowu wszyscy się spodziewamy, no jak Lot, to będzie o Sodomie. A ja właśnie nie o Sodomie chciałbym wam dziś powiedzieć, chociaż no, o Sodomie się tu nie da ominąć. Też trochę o niej chciałem powiedzieć. Ale on mnie tutaj uczy, że on zwrócił uwagę na świeckie perspektywy, czy na perspektywy bogactwa, bogacenia się, perspektywę lepszego życia, no może w trochę gorszym środowisku. Zacznijmy od początku. Abraham i Lot. Jakiś czas byli razem, wzbogacili się, rosły stada, sługi, było ich dużo i w pewnym momencie musieli się co? Rozdzielić. Ponieważ byli zbyt gigantycznym ludem, który wędrował. A więc to nie Abraham, ale Lot dostaje wybór. Spogląda i wybiera. I pierwsza księga Mojżeszowa 13:10 powiada nam, wtedy Lot podniósłszy oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, jest tu dodane, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. To jest wybór Lota. Pięknie. To, co widzę, jest wspaniałe. To, co widzę, podoba mi się. Teraz mam perspektywy. 12 werset tej samej księgi, ten sam rozdział, zobaczcie. Abraham zamieszkał w jakiej ziemi? W ziemi kananejskiej, tak? Natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i... Co tu widzimy? Rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Jak myślicie, tam dużo dobrego było w Sodomie? Czytaliśmy Biblię, wiemy, co Pan Bóg myślał. Wiemy, że krzyk zła z tamtych miast docierał aż do Boga, mówi Biblia. Sodoma była jak, nie wiem, jak dzisiejsze Las Vegas. Miasto zła, miasto grzechu, miasto agencji towarzyskich tamtych czasów i tak dalej. Wszystko, co widział Lot, to były dobre perspektywy na bogactwo. W ogóle nie zastanawiał się, co Bóg tam widzi. Bóg widział ziemię opływającą w grzech. Lot widział ziemię opływającą w bogactwa. I poszedł w tamtym kierunku. I tu jest ten problem. Tu jest to, co chciałbym nazwać po imieniu. Co może się przydarzyć w twoim życiu, kiedy grzech może się stać, podejść i próbować być twoim przyjacielem. Kiedy prawość, posłuchajcie mnie uważnie, kiedy prawość zaczyna być składana codziennie na takim ołtarzu bożka, który się nazywa wygoda. Kiedy prawość składamy na ołtarzu bożka, który się nazywa wygoda. Kiedy dla naszej wygody, dla lepszych perspektyw rezygnujemy z woli Bożej, rezygnujemy z prawa Słowa Bożego do decydowania naszym życiem, ponieważ nazywamy Jezusa kim? Panem. Kim jest Jezus? Sługą czy Panem naszym? Panem. Nie mówimy sługa Bóg, tylko Pan Bóg. Pan jest kimś, kto panuje. Jeśli świadomie, swoimi ustami wyznajesz, że Jezus jest Panem, to ma prawo do panowania. Składamy prawość i to, co mówi Słowo Boże, na ołtarzu wygody, ponieważ nam jest wygodnie inaczej. I wiemy, że Lot poszedł i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy i nie muszę nikomu z was tutaj opowiadać, jak się to skończyło. To Abraham musiał ratować życie. To Bóg musiał posyłać i wyciągać tego biedaka, który no jednak miał z Panem Bogiem relacje. I trudno powiedzieć, że to był bezbożnik, bo to nie był bezbożnik przecież. Ale z jego namioty zostały rozbite zbyt blisko zła. Gdzie są dzisiaj twoje namioty? Albo nazwę to współcześnie. Gdzie są twoje dzieci? Twoje perspektywy? Twoje plany? Gdzie jest to wszystko, co jest cenne, co Biblia mówi, abyś o to dbał, abyś się o to troszczył? Czy bliżej zła i mówisz, wiesz, no może to nie jest najlepsze, ale no nie wszędzie się da Biblię przestrzegać. Gdzie to masz? Przejdźmy dalej. Kolejny człowiek, Samson. Samson. Wszystko szło dobrze, powołany przez Pana. Bóg go używał. I wiecie, co się stało? Niebawem zakochał się w kobiecie. Imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Księga Sędziów, 16:4. Zakochał się. Samson reprezentuje takie niebezpieczeństwo, kiedy my mówimy, no wiesz, nie można tylko kościelnego życia prowadzić. Pewnie, że nie można. Nasze życie nie może być nigdy kościelne. My mamy zawsze być dziećmi Bożymi. Zgromadzeni tu jako Kościół i gdziekolwiek indziej, poniedziałki, wtorki i środy. Samson był powołany przez Pana. Bóg go używał. I doszedł do miejsca, kiedy mówimy, wiesz co, mi się też coś należy. I idziemy na kompromis. Bo mi się przecież też należy. Innymi słowami, nie widział grzechu tak, jak widzi grzech Bóg. Widział go inaczej. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się w miejscu, kiedy widzimy grzech tak, jak go widzi Bóg. Prawdziwie odważna modlitwa to jest modlitwa, Panie, Pokaż mi moje życie, tak jak Ty je widzisz. Jak widzi Twoje życie Pan Bóg? Gdzie trzeba być dzielnym, żeby się tak pomodlić. Żeby wieczorem skłonić kolana i powiedzieć: Boże, pokaż mi moje życie tak, jak Ty je widzisz. Macie w domu komputer? Niektórzy z Was mają. Wiecie, jak się pisze na komputerze, to zauważyliście, co się dzieje, jak na przykład napiszecie rzeka przez rzy z kropką? Podkreślina. Panie Boże, pomodlić się tak, żeby się duchowo stało. Pokaż mi moje życie, tak jak Ty je widzisz, a to, co uważasz, że powinienem się zająć, podkreśl na czerwono, pokaż mi. Chciałbym to zmienić. Samson nie widział grzechu tak, jak go widzi Bóg. I wszedł przez to w pułapkę, która kosztowała go wszystko. Chciałbym, byście mnie teraz usłyszeli. Czy usłyszeliście mnie? Jesteś tatą? Masz dzieci? Wszystko kosztowało. Wszystko. Jesteś mamą? Żoną? Mężem? Pracownikiem? Biznesmenem? Są ludzie, którzy Cię kochają. Są ludzie, którzy Cię potrzebują. Są ludzie, którzy wierzą w to, co robisz. I jeżeli pójdziesz na kompromis, będzie Cię kosztowało wszystko. Wszystko. Na grzechu nigdy nie ma ceny, ile naprawdę kosztuje. Jest trochę tak, jak na niektórych reklamach w Polsce. Że okazuje się, że internet 1,50 zł tylko. Aktywacja 300 zł, ale tego tam nie piszę. Z grzechem jest dokładnie tak samo. Na nim nie piszę, ile kosztuje. Kosztuje dużo więcej, niż jest napisane. I trudno się go pozbyć. Grzech usypia. Tak jak uspał Samsona. Sędziów 16-19. Chodził do kobiety, do której w ogóle nie powinien był chodzić. Do osoby, która go nie kochała i była mu wroga i wcale nie chciała jego szczęścia. Potem uśpiła go na swoich kolanach. Wysłała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. I jak wiecie, nie muszę nikomu opowiadać historii o Samsonie. On, nie wiem, czy on naiwnie myślał, że ona go kocha, w każdym razie ona zdradziła go, wydała go w niewolę. Wiemy, że zostały mu wypalone oczy, wydłubano mu oczy. Zrobiono z niego kalekę i niewolnika. I człowiek, którego siła miała pójść w Boże Królestwo, całymi dniami musiał się zajmować, żeby mleć na tym diabelskim młynku i nadążyć. I tam chodził i pracował i usługiwał wrogowi. Poczytajcie sobie tę historię. Bóg Ciebie powołał, żeby Królestwo Boże było zwiastowane. A Ty być może nie masz czasu, bo poszedłeś tak daleko w swoim życiu, że długi, problemy, wrogowie, nienawiść, zazdrość, pożądliwość tego serca ciągnie Cię tak mocno, że nie masz czasu zwyczajnie dla Pana Boga już. Mielisz na tym młynie diabelskim, a cała Twoja siła idzie w nic. Wiecie, ile razy mi się to przydarzyło w życiu? Ja wiem, że ja bym wolał z tej kazalnicy tutaj mówić do Was, wiecie, sobie jakąś aureolkę powiesić nad głową, zrobić takie ładne oczy i powiedzieć: wy grzesznicy, tacy, a tak nie jest. Sam wiele razy, swoją pożądliwością, wziąłem coś na przykład na raty. Wcale nie musiałem tego mieć, ale tamtego dnia muszę to mieć. Wziąłem. I wiecie, jak się skończyło? Skończyło się bieganiem i martwieniem się teraz. Jak to spłacić? Jak ja to oddam teraz? I Pan Bóg wiele razy okazywał mi łaskę. Przychodziły pieniądze, a ja zamiast zainwestować w dzieci, w rodzinę, lodówkę, kupić coś, to wysyłałem szybko przez internet albo gdzieś do banku leciałem. Uch, w ostatniej chwili. Jeszcze nieraz głupi mówiłem: a Pan Bóg dał w ostatniej chwili pieniądze. Pan Bóg dał. Żal było, wiecie, dzieci i żony, nie mnie. Mało razy tak popełniamy. Usypiamy. I pędzimy gdzieś. I teraz zamiast nasze siły być użyte dla Królestwa Bożego, są zużywane nas zupełnie coś innego. Potem dzwoni, że takiego on nie ma nigdy czasu. Dla Pana. Odkrywasz wtedy, że usnąłeś, że odkryjesz, że śpisz spokojnie na kolanach swojego wroga. Śpisz spokojnie na kolanach swojego wroga. Życie toczy się z dala od Bożej woli, bo to przecież już nie jest wola Boża dla naszego życia, abyśmy tak żyli. I grzech staje się spokojną codziennością. Przyjacielu, czy mnie słyszysz dzisiaj, co mówię? Ja wiem, że jest ciepło. Wiem, że jest gorący niedzielny poranek, ale tak samo wiem, że dzisiaj Duch Święty chce włożyć w twoje serce. Jesteś powołany do radości, wolności, szczęścia, ale również do czystości, do wolności od grzechu i do służenia Bogu, a nie tylko do swojej radości czy przyjemności. Jak uśniesz, to nie poczujesz, jak cię ogolą i obudzisz się łysy. I żeby tylko włosów brakowało, to by nie był problem. Ale to nie o włosy chodzi. Wróg cię ogoli z marzeń, z czasu, z sił. Wróg cię ogoli ze zdrowia, z tego, co masz, z tego, co było ci kiedyś skarbem. I któregoś dnia się rozejrzysz i nie będzie tego, co kochałeś i tych, co kochałeś. Nie będzie już marzeń, nie będzie niczego. Usnąłeś na niewłaściwych kolanach. Może powiesz, ale ja miałem proroctwo kiedyś. A? Miałeś proroctwa. Miałeś słowo, Bóg do ciebie przemawiał. Wiedziałeś, że Bóg ma swoją wolę dla twojego życia, ponieważ każdy z was na tej sali, kto siedzi, zgodnie z tą księgą, Bóg ma wolę dla twojego życia, ma plan dla twojego życia. Amen.
Amen.
Bóg ma plan dla twojego życia. Nie ma tu osoby, która powie, no, co do mnie, nie wiem, chyba Pan Bóg jeszcze myśli. Nie. Bóg ma plan dla twojego życia. I jak pójdziesz w złym kierunku, możesz go sprzeniewierzyć, ten plan. Być może nawet ci Pan to objawił. Ja znam ludzi, którym Bóg przez słowa prorocze, przez słowa Biblii, czy nawet czasami inni ludzie w cudowny sposób prorokowali nad nimi i mówili im takie rzeczy, że tam ci mówią, skąd on to mógł wiedzieć? Wiecie, o czym ja mówię, prawda? Mówię o proroctwie. I mówili im, co Bóg ma dla ich życia, do czego Bóg ich chce użyć. Ale nigdy się to nie stało, ponieważ ich życie usnęli na niewłaściwych kolanach. Nikt nie może o Samsonie powiedzieć, że nie był powołany do czegoś większego. Zgadzacie się ze mną? Samson nie był powołany do tego, że jako ślepiec na starość w końcu rozwalić ten budynek wrogom i rzucić im dach na głowę. Zrobił to. Wielka chwała Boża tamtego dnia była, kiedy w końcu zwyciężył na koniec. To jedna z tych biblijnych historii, gdzie jest wielki happy end. Ale to nie było to, co Bóg dla niego miał. To było to, jak to się zakończyło po prostu. To, co ma być przygodą życia, Bożym dziełem w twoim życiu, zostanie oddane w głupi sposób, jeśli uśniesz. I Księga Sędziów nam mówi, jaki był koniec tego dramatu. Wtedy zawołała Filistymczycy nad tobą, Samsonie, a gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. I okazuje się wtedy co? Nie wiedział, że Pan co? Odstąpił od niego. Wydawało się, że jest jak zawsze. No przecież zawsze Bóg błogosławił. No przecież zawsze Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg kocha, Pan Bóg to i tamto. Tylko Samson nie wiedział jednej rzeczy, że owszem, Bóg, który kocha, błogosławi, dodaje siły, ratuje. Bóg, który prowadzi, już z nim nie jest. Nie dlatego, że Pan Bóg się obraził i poszedł sobie, ale dlatego, że Samson się odwrócił tyłem i poszedł sobie. Potem często w codziennym życiu widzę takich ludzi, rozczarowanych Bogiem. Idzie taki niewolnik i jeszcze mówi, że Bóg nie działa, Boga nie ma. Samson cierpiał. Wiecie, kiedyś sobie myślałem, wyobraźcie sobie, jak musiał, co on myślał, kiedy siedział tam w tej celi oślepiony, jedząc głodowe porcje, harując jak niewolnik dla wrogów, których kiedyś pęczkami mógł pokonywać. Myślę, że gdyby ktoś nocą wszedł do tego więzienia, usłyszałby gorzki płacz. I powiem tak, jeżeli dzisiaj jesteś na tej sali, i widzisz, że w twoje życie skierowałeś w złym kierunku. Życzę ci tego, żeby dzisiaj w nocy Duch Święty był blisko ciebie, a Bóg, żeby usłyszał twój gorzki płacz. Życzę ci tego, żebyś się dziś posmucił chwilę ale odnowił przymierze z Bogiem. Odnowił plan Boży dla twojego życia, niż miałbyś dalej iść i być rozczarowanym Bogiem. A więc w czym problem? Teraz muszę jakoś sumować te wszystkie rzeczy. A więc problem po pierwsze jest w naszym sposobie postrzegania grzechu. Że straciliśmy ten dany nam przy nawróceniu strach przed grzechem. Bo kiedy się nawróciłeś, to byłeś gotowy jak, wiecie, no dosłownie na milimetry wszystko dzielić, prawda? Człowiek uważał na to, co robi. Pierwsza miłość płonęła w sercu. Kochałeś Boga, bo co? Bo stał się Jezus twoim Panem. A później się tak czasami człowiek przyzwyczaja. I można stracić strach przed grzechem. Opanować ten odruch wymiotny, że to, co kiedyś ci się niedobrze robiło, jak patrzyłeś, teraz właściwie nie wygląda źle. Przestaje nam przeszkadzać grzech, który jest policzkiem danym Bogu, który się pochylił nad twoim życiem. To, co było nie do pomyślenia, staje się codziennością. Nawet już nie wypada upominać człowieka, że źle żyje, no bo się jeszcze obrazi. Wiecie, co odkryłem? Że jedno pokolenie, kiedy się mu powie o grzechu, mówi, co? Nie. Następne pokolenie, kiedy się mu powie o grzechu, co mówi? Może. Ale wiesz. Trzecie pokolenie, już wiecie, co powie? O tak. Po prostu gdzieś się wytwarza coś. Dziadek mówił, nie? Ojciec mówił, wiesz, no dziadek, taki dziadek. No może, ale... Wiecie, co powie syn? Tak. Stracimy coś. I teraz w jaki sposób utrzymać stan? No ktoś powie, no ale co ja z tym mam zrobić teraz? Biblia ma być naszym standardem i wzorem moralności, a nie moda. Widzimy sami, że mody i prawa się zmieniają. To, co niedawno było zboczeniem, dzisiaj jest, później było chorobą, a dzisiaj jest normalne, a my jesteśmy nienormalni. Naszym wzorem moralności ma być Biblia. Bo bez Słowa Bożego, bez fundamentu, będziesz otwarty na każdy głupi pomysł. I wiecie, co jest problemem? Że właściwie to, jeżeli bym nie miał nauki Słowa Bożego, to każdy głupi pomysł, z jakim diabeł przyjdzie, albo który grzech posieje gdzieś w sercu człowieka, to można by odpowiedzieć, a właściwie dlaczego nie, prawda? No dlaczego nie? No nie wiem, jakiś przykład. Na przykład mogę sobie pójść na plażę. Piękne kobiety, mogę sobie siąść i zacząć marzyć. I ktoś powie, słuchaj, nie powinieneś patrzeć, przecież masz żonę. Nie powinieneś w ten sposób na kobiety patrzeć. Twoja dusza musi być inaczej uformowana. A ja powiem, a dlaczego nie? A dlatego nie? Na przykład. Oczywiście jest przykład. Pierwszy, jaki mi szedł do głowy, widać, że chłop głosi kazanie, nie? Oczywiście teraz wszyscy mężczyźni mają ten pobożny wyraz twarzy. Biedny Mirek. Zresztą on ma taki problem. Dobrze, że ja nie mam. No, wierzę ci, okej. Okay. Musisz mieć standard. Musisz się mieć czegoś chwycić. To jest tak, jak mamy termometr za oknem i jak jest minus 10, to nikt z nas nie mówi, od dziś ja minus 10 uznaję za ciepło. I będę chodził w podkoszulce. Chodź w podkoszulce. Zapisz się do klubu morsów. Kąp się. Może jakiś czas. Chodzi o to, że jeżeli cały czas będziesz tak trwał, to w końcu zachorujesz. Musisz mieć standard. I naszym musi być Biblia, bo świat się zmienia. Świat nie może być. No w świecie dziś to jest dobre, jutro złe. Niedawno pamiętam, jak krzyczeli, że picie kawy. Szkodliwe. W ogóle kawa jest beznadziejna na zdrowie. I piliśmy kawę wtedy, no. Teraz się okazuje w ogóle rewelacja. Kawa to jeden z najzdrowszych napojów. Tak było za Gierka. Jak brakowało marchwi, to mówili, szkodliwa jest marchew, z żelaza, tam ołowie zbiera w tym korzeniu, wiecie, w ziemi, z tej skażonej ziemi ciągnie wszystko, w ogóle w niej nic nie ma. Kiedy mieli nadwyżkę, marchew dla każdego dziecka w szkole uchwalił zjazd. Świat zmienia swoje mody. My musimy mieć jakiś standard. Jakby pisało, że marchewka jest zła, w Biblii to ja bym zawsze wiedział, że jest zła. Bez względu na to, co mówi nauka. Muszę uwierzyć, że Bóg zna i wie o wszystkim. Że Bóg mówi czasem nie, ponieważ widzi dalej niż ja widzę. Teraz, gdzie to wszystko się zaczyna? Jak właściwie jak to powinno się zakończyć? Ja wiem, kochani, wiem, że wy kochacie Boga. Większość z was, których znam, wiem, że kochacie Boga. Nikt z was nie chce żyć świadomie w buncie i wrogości do Niego. Lecz gdzie zaczyna się ta zmiana, która oszukuje nasz zmysł, nasz umysł, a potem potrafimy bronić grzechu i być niesprawiedliwi? Gdzie to się zaczyna? W którym miejscu? Wiem, mówimy, no wiesz, nikt nie jest doskonały, wszyscy grzeszymy. To nie do końca z tym wszyscy grzeszymy jest tak. Ja mówię teraz o dużym grzechu, kiedy upadamy. Wszyscy wiecie, o co mi chodzi, że nigdy nie jest tak, że w jeden dzień jesteś w zborze, czytasz Biblię, modlisz się, a na drugi dzień się okazuje, że jesteś potwornym grzesznikiem i najbardziej mroczne grzechy są w twoim życiu. Tak nie jest. To się nie dzieje z dnia na dzień. To się dzieje powolutku. Powolutku. Gdy przestajesz uważać grzech za zagrożenie. Powolutku, milimetr po milimetrze. Powoli pasiemy się na zielonej trawce, a to coś jest obok nas. I mówimy, ludzie, daj spokój, to nie gryzie. Chyba nie gryzie. Potem się okazuje, że gryzie, ale my się przyzwyczailiśmy, że to jest. Zrozum, że diabeł chce i wkłada pewne myśli w twój rozum. Nie może cię zmusić. Diabeł nie ma takiej siły i nie ma takiego demona i takiej mocy na tym świecie ani nigdzie, która może cię zmusić do przyjęcia grzechu, do trwania w grzechu. Nie, to musisz jakoś sam wziąć. On go w tobie musi wyhodować, zasadzić. Czy kiedyś widziałem taki dom, byliśmy z żoną oglądać nieruchomość. I gość, który nam pokazywał, mówi, że to jest do zburzenia. Z przodu tak mówię, no całkiem nieźle. On nas wziął za, a tam, słuchajcie, ścianie, pęknięcie chyba na 10 centymetrów. Ściana się rozeszła, dach już też zaczął się rozchodzić, pękać. I okazuje się, mówi, widzi pan to drzewo, mówi tutaj. Coś ciekawe. Wczoraj go nie było, nie? Nie. To drzewo rosło. Było. Powoli. To nie było tak, że wczoraj go nie było, a dziś trach, taki dom tu stoi i ściana tak rozeszła się. Wyrosło. Podobnie jest z grzechem. Jego nie było. On nie jest, to nie jest tak, wiesz, że dziś wyjdziesz z nabożeństwa, a jutro będziesz szefem mafii na wschodnią Polskę. Powoli. To się dzieje powoli. Powoli przyzwyczaisz się do zła, do kompromisów. Nauczysz się zasypiać ze smutkiem w swoim sercu. Nauczysz się zasypiać rozczarowany Panem Bogiem. Nauczysz się wstawać z tym ciężarem duszy, że kolejny dzień do kitu się zbliża. Kolejny dzień do niczego. Nauczysz się z tym żyć, a to sobie będzie rosło i rosło i rosło. Kiedyś to drzewo miało 15 centymetrów. Malutkie dziecko mogło przejść i go zerwać. Kiedyś twój grzech był mały. Może dzisiaj jest mały. Może... I czujesz, że dzisiaj wyraźnie Bóg ci pokazuje w twoim sercu, że coś powinieneś zmienić. Jeżeli zaczniesz się tym napełniać, to powolutku twoje standardy pójdą w dół. Jeszcze w tamtym tygodniu okazało się, że to było złe, ale już dziś, no, może. Kompromisy prowadzą zawsze do większych kompromisów, a te do jeszcze większych. I wszystko się kończy. Kochani, bo wszystko zaczyna się w sercu. Wszystko zaczyna się w sercu. Jeśli masz dziś wiele ran, problemów, a twój świat się sypie, wejrzyj w siebie. Ponieważ cały twój ból, jaki dziś doświadczasz, zaczął się w twoim sercu. Przecież ty wiesz dobrze, gdzie z tym iść. Jeżeli dzisiaj tutaj siedzisz i powiesz, dobrze ci się mówi, a co ja mam zrobić? Przecież ty wiesz. Ja wiem, że ty wiesz, dokąd masz pójść. Nie jesteś pierwszym, który wylądował w korycie. Czasami lądujemy w korycie razem ze świniami. Obniżamy nasze standardy. Chociaż z zewnątrz jesteśmy wyperfumowani, tacy śliczni. Ciągle mamy śliczny kołnierzyk i ułożone włosy i ciągle robimy minę numer niedziela. Ale w środku czujesz, co tak naprawdę jest. Widzisz, że tak naprawdę, kiedy jesteś sam w nocy i przez cały tydzień twoje towarzystwo pochrumkuje. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 16-18 werset. Opowiada o młodym chłopcu, nazywamy go synem marnotrawnym. Siedzi w korycie obok któraś ze świn, mogę sobie nawet wyobrazić, jak patrzy ona mu z tym ryjem w nos też patrzy. I coś je. Świnia jest zadowolona, on nie może znaleźć zadowolenia. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. I wiecie, co zrobił? A wejrzawszy w siebie. Wejrzawszy w siebie, tam znalazł odpowiedź. I tam ty ją znajdziesz. Wiele, wiele lat temu już Bóg ci położył w twoje serce to. Ty wiesz, że przy Bogu jest twój pokój, twoja radość, twoja cisza. Przecież ty to dobrze wiesz. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników, czy pracowników, można by tu powiedzieć, ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Nie będę siedział w korycie. Wejrzawszy w siebie wiedział, że pewne prawdy się nie zmieniły. I tak dzisiaj chcę wam powiedzieć słowo od Pana. Nie zmieniła się ta jedna prawda. Bóg cię kocha, Bóg ma plan dla twojego życia, Bóg na ciebie czeka. Amen. To się nie zmieniło, na pewno. Chcę wam jeszcze, kończąc, powiedzieć o człowieku według Bożego serca. Ominę część mojego konspektu, bo chyba za długie kazanie przygotowałem. Nie wiem, ja się nigdy nie nauczę przygotowywać wykładów, wiecie. Chyba jestem mówcą konferencyjnym. Potrzebuję cały dzień, żeby powiedzieć, o co mi chodzi. Przekonanie o grzechu, które do niczego cię nie przekonuje, to nie jest żadne przekonanie. Przekonanie, które niczego w tobie nie zmienia, nie jest żadnym przekonaniem. Jeżeli zostaniesz wydany na pastwę grzechu, zacznie się być twoim przyjacielem i nic z tym nie zrobisz, grzech stanie się nim, to oprócz tego, że będzie ci przyjacielem, kimś bliskim, stanie się twoim rozwiązaniem. Będziesz go używał, żeby rozwiązywać codzienne sytuacje i będziesz się oddalał coraz bardziej od Boga. Czym się wtedy stanie wiara naszych dzieci? Jakie będzie nasze świadectwo przed innymi, jeżeli będą widzieć ciebie jako wierzącego, który broni grzechu, nazywa grzech swoim prawem, mówi, że grzech jest dobry. A więc co mamy zrobić, jak go potraktować? To jest to, co na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć. Kochani, myślę, że najlepszym przykładem tego, jak potraktować zło i grzech, jest król Dawid. I to wiecie, w którym momencie? Chyba nie w tym, o którym wszyscy teraz pomyśleliście. Jak stanął przed Goliatem. Krótko mówiąc, stuknąć w łeb i odciąć głowę. Kiedy Dawid zwalił procą Goliata z nóg, to nie tylko go zwalił z nóg, ale obciął mu głowę. My często to grzech tak trochę przyciśniemy i już z niego prawie zrezygnowaliśmy. Ale go trzymamy i słuchaj, porozmawiamy. I dyskutujemy z tym. I polemizujemy. I zastanawiamy się, chociaż Biblia jasno mówi, z Goliatem nie należało dyskutować. Goliatowi należało obciąć głowę. To, co przed chwilą bluźniło Bogu i śmiało się z Boga żywego, teraz leżało bez głowy. Czy wyobrażacie sobie, jak Dawid zaczyna pertraktować z Goliatem? Dyskutować. Tam go trachnął kamieniem, ale tak trochę tylko, zobacz, ja mogę. W każdej chwili mogę przestać, mówią palacze. Zauważyliście? Czy ilu ja znam palaczy, którzy tak mówią? Właśnie tak Goliatowi tylko ma. Ja w każdej chwili mogę przestać. No i przestają. Każdego 1 stycznia. Czy wyobrażacie sobie, jak Dawid zaprasza go na kolację, rozmawiają? Wiecie, co by się to skończyło? Po kolacji Goliat by wstał i obciąłby głowę Dawidowi. Z nim się nie pertraktuje. I ginąc by, straciłby na zawsze szansę bycia królem nad Izraelem. Jakim był, przeszedł do historii jako kto? Mąż według Bożego serca. Tak go Pan Bóg nazwał. Ale zobaczcie, on nie potraktował ze złem. On mu obciął głowę. Jeżeli dzisiaj jakieś zło próbuje się weczyć w twoje życie, coś czujesz, że śmierdzi, obetnij temu łeb. Dawid jeszcze coś innego mnie nauczył z Biblii. Ten biblijny król Dawid. Ten sam mąż, według Bożego serca, jakiś czas potem nie obciął grzechowi głowy, ale pozwolił, żeby ten grzech w jego sercu rozwinął się i zwracał uwagę na kobietę, z którą nic go wcześniej nie łączyło. Nawet Szebę. Żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, on nie Betrzebę miał obciąć głowę. Miał obciąć głowę tej myśli. Temu pokuszeniu, które się pojawiło w nim. Nie zrobił tego i doprowadza do tego, że rani kobietę, zabija jej męża i staje się cudzołożnikiem, sprowadzając na siebie wiele bólu. Ponieważ zamiast być w polu, w walce zostaje. Pamiętacie, jak mówiłem o bożku, który nazywa się wygoda? Prawość zostaje złożona na ofiarnym stosie bożka, który nazywa się wygoda. Jak ty postąpisz? Czy mój dzisiejszy wykład coś zmieni? Czy będzie tylko kolejnym wysłuchanym kazaniem? Coś powiem, bardzo ważne jest, jak człowiek postąpi z grzechem. Wiecie, gdzie to wyraźnie widać? Na przykładzie dwóch króli. Saula i Dawida. Nieraz ten przykład tu przywoływałem. Wiemy, że Bóg nie waży grzechów tak jak my. Grzech jest grzechem, każdy grzech przed Bogiem jest grzechem, za który Pan Jezus musiał pójść na krzyż. Za twój grzech, mój grzech i ich grzech. Za każdy z nich był Jezus na krzyżu. Ale gdy patrzymy na postępowanie, są rzeczy, które łatwiej odwrócić i są rzeczy, które dużo trudniej odwrócić. I tak po ludzku teraz, patrząc na Saula, to jego grzech nie był przecież aż taki. No, poszedł do czarownicy, tam wepchał się w miejsce kapłanów i tak dalej, ale wiecie, właśnie tu jest to nasze humanistyczne, głupie myślenie. No przecież nikt nie ucierpiał. Ale coś wam powiem. Jego grzech i brak pokuty w jego życiu, chociaż to były właśnie takie rzeczy, które zdawałoby się, że łatwiej będzie wrócić, kosztowały go ile? Wszystko. Skończył jak? Koniec jego panowania zachowywał się, powiedzmy to delikatnie, jak nienormalny, jak chory psychicznie. Gnębiony przez złe duchy, poniewierany przez swoje pożądliwości, przygnębiony, zbity człowiek, który miał obietnicę królować, być kimś wspaniałym, po prostu w Bożych rękach, stał się poniewieranym swoimi gniewem i grzechem człowiekiem. Dawid, zdawałoby się, tak znów po ludzku patrząc, dużo gorzej postąpił. Bo nie tylko, że wziął sobie cudzą żonę, ale jej męża co? Można to nazwać po imieniu, zamordował. Wysłał go na pewną śmierć. Zdawałoby się, że mógłby mu ktoś powiedzieć, no tego to ci się już nie uda przeskoczyć. Koniec. Ale co? Pamiętacie 51 psalm? Padł na twarz. Rozpłakał się przed Panem Bogiem, kiedy Natan, prorok, mu powiedział w oczy, jak Bóg widzi jego grzech. I zaczął się modlić. Boże, Ty stwórz serce czyste we mnie, a prawego ducha odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twojego dziś. Nie zabieraj mi Twego świętego ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Pamiętacie ten psalm? Zaczął rozpaczać przed Bogiem. Życzę Ci rozpaczy. Złożył Wam ktoś kiedyś takie życzenia? Życzę Ci rozpaczy, jeśli Cię grzech dziś przygnębia. Nie musisz się kłaść przygnębiony spać i budzić obciążony w sercu. Bóg Ciebie miłuje, jesteś do czegoś więcej. Bóg ma plan dla Twojego życia. Nie czyń grzechu swoim przed. On nie jest wyjściem. On nie jest wyjściem. Tak jak Dawid, zabij. Dobrze wiesz, gdzie jest głowa, gdzie jest źródło, gdzie jest powód. Obetnij. Powiesz, to niemożliwe. Coś Ci powiem. Przysiedzieliśmy tutaj prawie 2 godziny. Za chwilę 12:00. 2 godziny przysiedziałeś, nie czyniąc zła. Jeśli dasz radę przysiedzieć tak 2 godziny, dasz radę tak i dzień przeżyć. Jeżeli dasz radę świętym życiem przeżyć cały dzień, to znaczy, że dasz radę świętym życiem przeżyć 3 dni. Jeśli dasz radę 3 dni, dasz radę cały tydzień. Jeśli dasz radę cały tydzień, dasz radę miesiąc. jeśli też żaden miesiąc, na żaden rok, a potem to się stanie stylem twojego życia, Biblia będzie fundamentem, standardem tego, w co wierzysz. I nikt ci już tego nie zabierze. Niech Pan was dzisiaj błogosławi. Jak zawsze jest moim przywilejem dzielić się stąd, ale modlę się, aby Duch Święty to słowo wkładał w wasze serce.